à Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris.
Paryż, Zofii Romanowiczowej.
Chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent. Des taxis au café. On voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin. Au café, y a la scène.
Brewiarz miłości, antologia liryki staroprowansalskiej, Baśka i Barbara, Przejście przez Morze Czerwone, Szklana kula, Próby i zamiary, Skrytki, Łagodne oko błękitu na wyspie. To tytuły książek, które Zofia Romanowiczowa napisała w Paryżu. Dotarła tu po zakończeniu II wojny światowej, po przeszło 4 latach spędzonych w więzieniach i obozach koncentracyjnych i po pobycie we Włoszech, gdzie ukończyła liceum drugiego korpusu w Porto San Giorgio. W Paryżu uzyskała dyplom Sorbony, poślubiła Kazimierza Romanowicza, założyciela i kierownika domu wydawniczego Libella, prowadziła galerię Lambert. Cały czas pracowała też literacko. Zofia Romanowiczowa swe książki pisze w paryskich kawiarniach. Dlaczego i w jakich opowie Państwu sama.
Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau, mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles. Sur la Seine.
To może się wydawać, że idę za jakąś modą, ale w ogóle kobiecie trudno jest pisać, pracować w domu, bo wciąż ma jakieś bieżące sprawy, kurze do starcia albo telefon dzwonią sobie, więc wobec tego musi wyjść, nie ma swojego biurka. A Paryż ma tą wielką zaletę, że właściwie na rogu każdej ulicy jest kafejka. I zawsze jest jakaś taka kafejka, gdzie jest wygodny stolik, musi być prostokątny, żeby człowiekowi, nie okrągły, żeby człowiekowi łokcie nie spadały i żeby można było rozłożyć papierki i siada się na czymś miękkim, to nie muszą być jakieś twarde krzesełka i można robić co się chce i nikt człowieka nie zaczepia, nikt się nie wtrąca, można rozwiązywać krzyżówki, a można także pisać coś na dłuższą metę poważniejszego i wtedy jest się już bywalcem i kelner się wita i nie trzeba mówić, że się chce kawy i szklankę wody, tylko on sam wie i zaraz przynosi kawę, która jest bardzo tania, i szklankę wody. W ten sposób powstały wszystkie moje książki w Paryżu, to znaczy ich bruliony, bo muszę najpierw pisać ręcznie. To ja teraz może opowiem o tych moich rozmaitych kafejkach, bo niestety kafejki się zmieniają. Zmieniają się właściciele, zmieniają się kelnerzy, zmienia się więc i atmosfera bardzo już zaprzyjaźnionej kafejki, z przyjaznej, może się zamienić we wrogą, jakąś niewygodną i wtedy się zmienia kafejka. Przejście przez Morze Czerwone, które wyszło i tutaj, i w Polsce też w piwie w latach 60. napisałam, jeżdżąc jeszcze wtedy z Anières, czyli z przedmieścia Paryża, do Quartier Latin, do kafejki, która już w tej postaci nie istnieje i nazywa się Le Nemrod. Nie wiem, dlaczego ją sobie upodobałam, bo tam była nawet taka straszna grajszafa, która okropnie hałasowała, jak rzuciło się żeton, ale nikt się do mnie nie wtrącał. Ja byłam bardzo daleko od domu i od swoich, że tak powiem, powszednich obowiązków. I tam właśnie napisałam Przejście przez Morze Czerwone, a początek przepisywałam, nie chcę się chwalić, 77 razy. Potem przeprowadziliśmy się do Paryża, do dzielnicy zwanej Marais, czyli Bagno, stara dzielnica Paryża. I tutaj upodobałam sobie jeszcze inną kafejkę, która tym się odznaczała, że to była kwatera główna graczy w bóle trzeciej dzielnicy. Gra w bóle przyszła z południa, właściwie to jest w całej Francji bardzo popularna, gdzie tylko jest jakiś kawałek w rodzaju rozmiaru małego placu tenisowego. Tam się zbierają panowie, dzielą się na dwie partie i celują, to bardzo skomplikowany jest ceremoniał, celują takimi żelaznymi kulami do takiej mniejszej świnka i to potem odmierzają. I to jest bardzo poważna sprawa. To jest narodowa gra francuska. I ta moja kafejka tutaj na rogu była siedzibą ich klubu. i oni rozgrywają różne takie mecze między sobą i cała kafejka była ustrojona trofeami w postaci takich ze sztucznego srebra pucharów i tak dalej. Cały tydzień była spokojna, a w niedzielę rano oni się tam po swojej partii zbierali i okropnie hasowali, bo popijali takie różne swoje aperitywy, a ja byłam wciśnięta w kąt koło okna i spokojnie sobie pisałam i oni jednak się mnie tak pytali, co ja robię. Ale im się przyznałam, że piszę po polsku, co im nie przeszkadzało absolutnie, ale musiałam im się zadeklarować, jak się nazywam. I w tym czasie następna z moich książek, która po polsku nazywa się Łagodne oko błękitu i która wyszła dopiero teraz po polsku w Polsce, a już dosyć dawno temu po polsku we Francji, w Libelli, została przetłumaczona na francuski. I nie nazywa się żadne Łagodne oko błękitu, bo to było za trudno przetłumaczyć na francuski, tylko nazywa się Le Chandail Bleu, czyli niebieski swetr. A ja pisałam następną książkę w tej kafejce, którejś niedzieli. Ja tam zachodzę, a na moim stoliku leży przynajmniej 17 egzemplarzy. Każdy bulista, jak jeden mąż, kupił jedną moją książkę i musiałam im zadedykować. Więc ten mój Chandail Bleu miał duży sukces popularny, że tak powiem. Właśnie niedawno przeglądałam tu z kimś wycinki z prasy i mam ich masę. To było książką tygodnia, wybieraną przez księgarzy w Lyonie, w Bordeaux i takie różne gazety. Na przykład gazeta kolejarzy z, już nie wiem skąd, z jakiegoś Pipidówka, to właśnie o mnie pisała i tak dalej. Było tego sporo nakładów, także byłam bardzo zadowolona. No ale tam też się zmieniło, bo najgorszą klęską dla moich kafejek, gdzie mogę pracować, jest to, że teraz w południe wszyscy jedzą takie sandwicze i popijają piwem, więc już koło 10:00 nerwowy kelner nakrywa takimi papierowymi obrusikami stoliki i ja się muszę wynosić, bo ja obiadu tam jadła nie będę, więc to mnie już troszkę krępuje.
Puis qu'on a fait la rue Monge, je me demande à quoi qu'on songe, à quoi que ça nous sert, des escouades, des statues qu'on fout à tous les coins de rue, à la place Maubert, à la place Maubert. Avant qu'on y démolisse, on craignait pas la police, l'été comme l'hiver, on était toujours à l'ombre, dans un coin plus ou moins sombre, à la place Maubert, à la place Maubert.
O której tu jeszcze kafejce państwo powiedzieć? Aha, jest taka kafejka koło tak zwanego Carreau du Temple. To jedyna pozostałość po dawnych halach paryskich, które były projektowane przez tą samą osobę, bodaj co zaprojektowała wieżę Eiffla. Takie żelazne baraki na żelaznych konstrukcjach. I to zostało przez naszego prezydenta Pompidou zrównane z ziemią. Tam jest teraz Muzeum Saint Pompidou. Wszystko to zostało oddane na złom, a jedno to zostało w trzeciej dzielnicy, tuż obok mnie. I w tym Carreau du Temple od wieków są tak zwane ciuchy. To się tak odbywa, trzeba mieć takie specjalne wynajęte miejsce i rozkłada się swój stragan i sprzedaje się bardzo tanio, głównie ubrania. Ale można też kupić chałki polskie i takie rzeczy. I jak ja poszłam do tej kafejki, która mnie urządzała, bo była bardzo blisko, okazało się, że tam bardzo wcześnie rano przychodzą panie, które przed rozłożeniem swojego straganu piją kawę albo nawet coś mocniejszego, jak jest zimno, bo tam jest bardzo zimno, to jest nieogrzewane. I one między sobą mówią po francusku, ale do tego francuskiego często wtrącają słowo stojak, stojaki. Okazuje się, że większość z nich jest pochodzenia polskiego. I jeżeli nie one, to ich mamy albo babcie mówiły po polsku. I słowo stojak albo stojaki weszło do języka francuskiego, tylko jeszcze muszę sprawdzić w Larusie, że to jest napisane, na określenie takiego składanego straganu. Tam między innymi, już nie wiem co ja pisałam, długi okres czasu chodziłam tam, bo to bardzo miła kafejka. I one także były zainteresowane tym, co ja robię i bardzo się podniecały, jak ja im się przyznawałam, że piszę po polsku i wtedy były albo ich osobiste wspomnienia z Polski, albo ich rodziców i tak dalej. I strasznie denerwowały się o to, kiedy ja nareszcie wystąpię w telewizji w apostrof, bo one oczywiście nie bardzo czytały. I tak jak wszyscy Francuzi, może to jest na całym świecie, to czytają wyłącznie autorów, których zobaczą w telewizji, w takiej słynnej audycji pod tytułem apostrof. Więc jakoś jeszcze nigdy do tego nie doszło. Ale to nie dlatego ja przestałam tam wchodzić, że się wstydziłam.
Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles, et tes gueulants, t'accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigolos, te déshabille, sous le métro de la Bastille, pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brun des lilas, fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es de la Croix, bébère d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames se font une raison à ce fond bigame et c'est si bon.
Na zakończenie, bo ja właśnie po kafejkach mogłabym Państwu cały Paryż opowiedzieć, chciałabym wspomnieć o kawiarni, gdzie bywałam tylko jako gość. To jest kawiarnia, która się nazywa Le Barabin, koło Saint-Paul, tej bardzo polskiej stacji metra. Tam w ogóle masę Polaków i nie radzę nikomu brzydkich wyrazów po polsku mówić, bo zaraz ktoś zrozumie. Więc Le Barabin stanowiło kwaterę główną Patryka Waldberga. Patryk Waldberg był Amerykanin, ale był pochodzenia pół polsko, pół irlandzkiego. On był spokrewniony z rodziną Witlinów. Józef Witlin, autor Soli Ziemi. Jeden ze Skamandrytów, już nie żyjący. To się tak zgadało. Patryk Waldberg jeszcze przed wojną był w Paryżu i był związany z grupą surrealistów. I po wojnie był krytykiem artystycznym, to znaczy pisał książki o surrealistach, z którymi był zaprzyjaźniony, to właśnie przepiękne albumy. A gdy myśmy założyli galerię, Galerii Lambert, gdzie wystawialiśmy malarzy, to jak tylko się trafił jakiś surrealizujący, to Patryk Waldberg pisał przedmowę do katalogu i ta wystawa, i ściągał ludzi, i ta wystawa miała zapewnione powodzenie. To był tak zwany autorytet paryski. Patryk miał swój stolik, i w tej kawiarni Le Barabin, on tam był od 9 do 12 i rozwiązywał krzyżówki z dziennika Le Monde albo z Le Figaro oraz przyjmował ktokolwiek nie przyszedł. Różni wydawcy francuscy, różni krytycy, różni malarze i zawsze był bardzo szczęśliwy, kiedy także i ja przyszłam i wtedy już się nie piło kawy, tylko się piło whisky.
Je te téléphone près du métro Rome, Paris sous la pluie me lance mes m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise, ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg, il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon, nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons, viens voir les fontaines, viens voir les pigeons, viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Paris, mon Paris. Au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, Emmenez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite ballon à la gare de